Bracia i siostry, chciałem wam powiedzieć, że apostoł Piotr napisał do was list dzisiaj. Chciałem ten list do was skierowany odczytać. Apostoł Piotr, ten rybak, który postanowił napisać list do zboru w Szczytnie w tym roku. I napisał w tym liście do nas takie słowa, które znajdujemy w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. I chciałbym przeczytać pierwsze 15 wersetów. Naprawdę wsłuchajmy się w te słowa jako w coś, co zostało do nas napisane. Nie myślmy, że to jest tylko fragment Pisma Świętego, ale to jest coś, co Bóg kieruje dzisiaj do mnie i do ciebie. Dokładnie. Otóż czytamy w tym liście do nas skierowanym tak. Kochani, piszę do was już drugi list. Chcę w nich, dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Pragnę wam to też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy podane wam przez waszych apostołów. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy, zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak, jak od początku stworzenia. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę. Przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu i zagłady bezbożnych ludzi. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie. Podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za ratunek albo zbawienie. Kto z was ma już gości w swoim domu? Ręka do góry. A kto spodziewa się gości, że są w drodze? Są tacy? Są tacy. Goście zjeżdżają do nas. Jesteśmy błogosławionym zborem, że do nas przyjeżdżają na święta, a nie my wyjeżdżamy na święta, ponieważ niektóre zbory takie są, że wyludniają się, ponieważ wielu udaje się do swoich bliskich. Ale my jesteśmy zborem bardzo gościnnym, dlatego do nas goście przyjeżdżają. A skoro przyjeżdżają goście, co się dzieje w naszym domu? No chyba się trochę przygotowujemy na przyjazd gości, prawda? Przygotowujemy potrawy, posiłki, robimy porządki, sprzątamy na jakoś, żeby ci goście po prostu czuli się mile wśród nas, bo goście to ci, których myśmy zaprosili. Chcemy, żeby oni byli. I oni również chcą być w naszym domu, bo czasem zapraszamy kogoś, ale ktoś mówi dziękuję, prawda? Oczekiwanie to w naszym życiu rzecz bardzo często doświadczana. Czekamy na szczególne jakieś chwile, szczególnie radosne chwile. Czekamy również i na smutne czasem, na trudne momenty, na jakiś zabieg w szpitalu, na jakiś trudny egzamin, ale szczególnie z radością czekamy na coś, co sprawia nam radość. A jak goście zjeżdżają, och, to wtedy mobilizujemy się. To nas trochę kosztuje. To trochę wymaga i zdenerwowania, i opanowania nerwów właściwie, nie zdenerwowania. Powinniśmy sobie zorganizować pracę, nie wpadać w panikę, wszystko będzie dobrze. Czasem jesteśmy trochę zmęczeni takimi sytuacjami, ale goście są najważniejsi. Oni przyjeżdżają, szykujemy pościel, wszystko, co jest potrzebne, żeby goście czuli się u nas komfortowo. Mamy okres Adwentu, bracia i siostry. Właściwie powoli kończy się ten okres, a to jest pamiątka przyjścia na świat naszego Pana Jezusa Chrystusa, a z drugiej strony oczekiwanie na Jego powrót. My dwie rzeczy świętujemy. Już to, co się wydarzyło, to pierwsze przyjście na świat Pana Jezusa, moglibyśmy powiedzieć, to właśnie urodziny naszego Pana, symboliczne oczywiście, ale też w tym samym momencie świętujemy i oczekujemy na Jego drugie przyjście, na Jego powrót. I to jest szczególna radość, która się kumuluje, bo radujemy się z tego, co już było radością i radujemy się tym, co będzie jeszcze większą radością, na którą czekamy. A więc niezwykłe to są święta, niezwykła pamiątka. Niektórzy tego nie rozumieją. Niektórzy wręcz powiadają, ja nie świętuję takie, to pogańskie, to takie, owakie. Mówię, co masz w zamian? Co by mogło mi dać taką radość wypływającą ze Słowa Bożego? Bo przecież świętujemy coś, co się wydarzyło, co jest opisane w Biblii. Mamy więc prawo o tym pamiętać. Na czym opieramy, bracia i siostry, swoją wiarę w powtórne przyjście Pana Jezusa na ziemię? Bo w środę skoncentrujemy się na tym Jego pierwszym przyjściu. Przypomnijmy sobie te fakty, ale my czekamy na coś jeszcze ważniejszego. Na przyjście na ziemię po raz drugi. Na czym opieramy wiarę w to? I czy wierzymy rzeczywiście w to, że On przyjdzie? I czy to, ta wiadomość, którą sobie dzisiaj przypominamy w tę czwartą niedzielę Adwentu, czy ta wiadomość ma jakiś wpływ na nasze życie? Jakie myśli przychodzą, kiedy słyszysz, że Jezus powróci? Jezus przyjdzie znowu na ten świat. Tak jak proroctwa mówiły, że przyjdzie i urodzi się w Betlejem i tak się stało, tak samo na 100% stanie się, że przyjdzie po raz drugi. Na czym polega nasza wiara? Temat naszego kazania, dosyć późno to zdradzam, brzmi: bądźmy gotowi na dzień Pana, na dzień przyjścia Pana. Na czym opieramy wiarę? Skąd ją czerpiemy? Dlaczego czekamy na przyjście Jezusa? Jezus nam to obiecał. Odpowiedź jest bardzo prosta. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale, werset 42, potem 44, Jezus mówi: czuwajcie! Dlaczego czuwajcie? Czuwajcie zatem, ponieważ nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. Dlatego i wy bądźcie gotowi, Jezus podaje następne dwa wersety dalej. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie, nie spodziewacie. W Jana w 14 rozdziale, co Pan Jezus powiedział? Niech się nie trwoży serce wasze. Nie bójcie się, nie lękajcie się. Dlaczego? Bo ja idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, Pan Jezus mówi, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście wy byli tam, gdzie ja jestem. I dalej Jezus dodaje, nie zostawię was sierotami. Uczniowie czuli przez skórę, kiedy Jezus już zbliżał się do Golgoty, coś się dzieje, coś smutnego. Nie rozumieli nawet za bardzo Jego zapowiedzi, ale byli smutni. Jezus mówi, nie zostawię was sierotami. Przyjdę po was. To obiecał Jezus. A pamiętacie, kiedy jest w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich opisana scena w niebo wstąpienia Pana Jezusa? Uczniowie zapatrzeni w niebo patrzyli, jak Jezus się oddala i znika gdzieś w chmurach. A dwaj aniołowie co powiadają? Co wy tak tu stoicie, patrząc w górę? Co tak się gapicie? Moglibyśmy troszkę żartobliwie powiedzieć. Po co? Czemu tak patrzycie? Ten Jezus, który został zabrany od was, tak jak widzicie to na własne oczy teraz, w tym momencie, jak zniknął przed chwilą, tak samo przyjdzie po was znowu. Tak obiecali aniołowie? Tak jak go widzieliście wstępującego, tak przyjdzie w taki sposób, jak odszedł. Tak widoczny sposób powróci. Dlatego apostoł Paweł, kiedy pisał pierwszy list do Tesaloniczan, pamiętacie, przypominał wierzącym w Tesalonikach, sam Pan stąpi z nieba. A pisał już gdzieś w 51 roku, moglibyśmy powiedzieć 20 lat po odejściu Pana Jezusa z tej ziemi. Apostoł Paweł przypomina Kościołowi, sam Pan stąpi z nieba. Z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła, przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć, to Bóg wyda ten sygnał. I wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. To jest przedmiot naszej wiary w powtórne przyjście Jezusa, ponieważ On nam to obiecał. Aniołowie o tym powiedzieli. Apostoł Paweł przypominał Kościołowi 20 lat po odejściu Pana z tej ziemi. I wreszcie Piotr, którego list dzisiaj czytaliśmy, przypomina jeszcze 15 lat później. Kolejne 15 lat minęło. Jest rok 67 mniej więcej, kiedy pisze swój list. A więc 37 lat po odejściu Pana z tej ziemi. I cóż Piotr przypomina? Jezus powróci. I przypomina w wersecie 3 i 4, jak czytaliśmy, że w czasach ostatecznych ludzie będą podważać prawdę o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa. Pojawią się szydercy, czytaliśmy w nowym przekładzie, zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą drwić i mówić, no i co z tą obietnicą przyjścia? Tyle czasu minęło. Tam było mniej więcej 37 lat już po odejściu Pana, a nam mija 2000 lat. Jeszcze łatwiej jest dołączyć do grona tych szyderców i powiedzieć, patrzcie, tyle lat minęło. I nic się nie zmieniło i nie wraca. To może w ogóle nie wróci? A może to wszystko wielka bujda? I tak Kościół jest oszukiwany przez pastorów, przez głosicieli Słowa Bożego, że czasy ostateczne, to kiedy w końcu te czasy ostateczne? Jak mija 2000 lat i jeszcze nie ma czasów ostatecznych. Łatwo jest dzisiaj do takich szyderców dołączyć. Wszystko trwa tak od początku stworzenia. Nic się nie zmienia. A co nam Piotr przypomina, apostoł Piotr, z natchnienia Ducha Świętego? 8 i 9 werset, jeszcze raz musimy to sobie przypomnieć. Pan jest to, kochani, niech miejcie na uwadze, że u Pana jeden dzień to 1000 lat. My mówimy 2000 lat. Tyle czasu upłynęło. A dla Boga to jak 2 dni. Pomyśleliśmy kiedyś? Bóg jest poza czasem. Ale nie to jest najważniejsze, że Bóg ma inny zegar. Ale powiada apostoł Piotr, Pan nie zwleka, 9 werset, Pan nie zwleka z dotrzymaniem swoich obietnic. My mamy skłonność do posądzenia Boga, że albo zapomniał, albo zrezygnował, albo już zwleka do granic niemożliwości, a może niektórzy myślą, to dobrze, że zwleka, bo jeszcze dużo musiałbym uporządkować, żeby z tym Panem Bogiem czy z Panem Jezusem się spotkać. Może niech On jeszcze nie przychodzi, niech On jeszcze zwleka aż do końca moich dni najlepiej. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, On po prostu okazuje cierpliwość. I to, że mija tyle czasu i Jezus nie wraca, to jest dowód Bożej cierpliwości, bo Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce, by wszyscy ludzie przyszli do opamiętania, żeby ludzie się opamiętali. Kiedy się opamiętałeś i kiedy się nawróciłeś, czy nawróciłaś, siostro? Zobacz, czekał aż do tego momentu, aż się nawrócisz. I dzisiaj czeka, aż się ludzie nawrócą i na pewno dzisiejszego dnia wiele osób się nawróci. Bo Bóg czeka cierpliwie. I być może jeszcze będzie czekał jutro, bo jeszcze jutro się nawrócą. I za tydzień może się nawrócą. Jeśli się nawrócą, to Bóg poczeka na nich. Bo Bóg chce, żeby wszyscy doszli do opamiętania. Ale czy to znaczy, że Bóg będzie tak w nieskończoność okazywał cierpliwość i zwlekał? Przecież Pismo Święte wyraźnie mówi i Piotr mówi, ale przyjdzie dzień, kiedy Bóg każe zadąć w tę wielką Bożą trąbę. I co się stanie? I Jezus wróci. I Jezus przyjdzie i zabierze swój Kościół i tam będziemy zawsze z Panem i już nikt nie będzie miał szansy, jeżeli do tego czasu nie odda swojego życia Bogu. Tu nie do końca powiedziałam prawdę, bo jeszcze Księga Objawienia mówi, że jeszcze po zabraniu Kościoła jeszcze będzie dana szansa grzesznikom, żeby się mogli nawrócić. Tylko prawda bolesna jest w Księdze Objawienia, że kiedy będą plagi i objawy Bożego gniewu, który Bóg wyleje na grzeszny świat, ludzie jeszcze bardziej będą się sprzeciwiać Bogu i jeszcze bardziej będą bluźnić. Ale jeśli ktoś czyta uważnie Księga Objawienia, jeszcze będą ludzie, którzy tam uwierzą. Jeszcze będą ludzie, którzy się nawrócą. A więc opieramy swoją wiarę w powtórne przyjście Pana na podstawie tych wersetów i wielu innych, które można byłoby tu przytoczyć. Piotr przypomina, że Pan nie zwleka, Pan okazuje cierpliwość, Pan Bóg chce opamiętania. Potem w 7, w 10 i w 12 wersecie Piotr również przypomina, że niebo i ziemia zostaną zniszczone ogniem zagłady i sądu. My czasem myślimy, a tylko w Starym Testamencie Bóg jest taki groźny, a tak mało kochający. Ale w Nowym Testamencie to jest inaczej. Bóg kocha, Bóg cierpliwy. To nie znasz Boga, kiedy tak myślisz. Bo Bóg jest Bogiem sądu, gniewu i Bogiem miłości i cierpliwości w Starym Testamencie i taki jest w Nowym Testamencie. Jeśli ci się wydaje, że Bóg cię tylko kocha i pobłażliwie głaszcze cię po główce mimo twoich grzechów i upadków, to sobie poczytaj Księgę Objawienia. A szatan robi wszystko, żebyś tej księgi nie czytał i ci wmawia. Trudna, ciężka, nie do zrozumienia, nie czytaj. A tam czytaj, bo tam widać, że diabeł będzie pokonany. I każdy bezbożnik odpowie za swoje grzechy i upadki. I Bóg nie będzie miał miłosierdzia, bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jeśli lekceważysz Boga, Bóg ciebie zniszczy. I to musimy wziąć sobie pod uwagę. Ale kto kocha Boga, tego Bóg zachowa. Tego Bóg zabierze do swojego wspaniałego Bożego domu. I taka jest prawda o sprawiedliwym Bogu. Niebo i ziemia zostanie zniszczone. A 13 werset Piotr przypomina, bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nie tylko przyjścia Pana, ale nowego nieba i nowej ziemi, w których na stale mieszka sprawiedliwość. Piotr mówi zgodnie z obietnicą. Jakąż to obietnicą? No to jeden przykład tylko podam z księgi Izajasza, ponieważ to jest obietnica prorocka. Księga Izajasza, 65 rozdział. I tam od 17 wersetu. W nowym przekładzie ten fragment ma na tytuł zapowiedź stworzenia nowych niebios i nowej ziemi. I cóż mówi prorok 700 lat mniej więcej przed narodzeniem Pana Jezusa? Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię. Nie będzie się wspominało rzeczy dawnych. Nikomu nie przyjdą już na myśl. Będą się bowiem radować i weselić na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto stworzę Jerozolimę, by była źródłem wesela, a jej mieszkańcy radością. I będą się radował Jerozolimą, weselił moim ludem i nie usłyszy się w niej już więcej płaczu ani krzyku. Nie będzie tam już niemowląt umierających kilka dni po porodzie, ani staruszków, którzy by nie dożyli sędziwych lat, gdyż młodzieńcem będzie ten, kto umrze jako stuletni, a kto nie dożyje 100 lat, będzie niczym przeklęty. Gdy pobudują domy, będą w nich mieszkali. Gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich grona. Nie będą budować, by zamieszkał ktoś inny, ani sadzić, aby ktoś inny jadł. Lata mojego ludu będą bowiem jak lata drzewa. Moich wybranych zajmować będzie dzieło ich rąk. Nie będą się trudzić na próżno, ani rodzić na nagłe nieszczęście, gdyż będą pokoleniem błogosławionych przez Pana, a ich potomkowie wraz z nimi. I zanim zawołają, ja im już odpowiem, gdy jeszcze będą mówić, ja ich wysłucham. Wilk i jagnię będą pasły się razem, lew jak bydło będzie karmił się trawą, a wąż będzie się żywił prochem. Nie będzie już wyrządzać krzywd, ani powodować, nie będą już wyrządzać krzywd, ani powodować zniszczenia na całej mej świętej górze, mówi Pan. Oto jedno z proroctw mówiących, że przyjdzie dzień, kiedy Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię, i ten nową niebo i nową ziemię zobaczył właśnie Jan. Ewangelista Jan, sędziwy, ponad 90-letni starzec, który napisał w objawieniu w 21 rozdziale tak: następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Zstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swojego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił: oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, a więc Bóg Wszechmogący: oto wszystko czynię nowym. Potem dodał: napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. Bracia i siostry, Piotr przypomina Kościołowi tyle lat po odejściu Pana, że Pan czeka. Pan czeka i Pan stworzy nową ziemię. Przyjdzie nie tylko nas odwiedzić, ale przyjdzie, by nas zabrać do nowego Bożego domu. Jak więc być gotowym na przyjście Pana? Piotr odpowiada: trzeba czekać na ten dzień jako na coś upragnionego. 12 werset mówi Piotr, wracamy do tego tekstu: mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie dnia Bożego. Czy my pragniemy i tęsknimy? Czy czekamy na ten dzień jako coś upragnionego? Tylko tak można czekać z radością na przyjście Pana, kiedy pragniemy tego, kiedy chcielibyśmy, żeby już nadszedł, ale to trzeba mieć serce przygotowane. Przygotowane serce, tak jak czekamy na ukochanych gości, tak jak czekamy na naszych bliskich, na powrót naszych dzieci, na przyjazd naszych wnuków. To jest nasza radość, że przyjeżdżają, że będziemy razem. I dalej apostoł Piotr mówi jeszcze w 11 wersecie coś ważnego. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Co to znaczy przygotowanym być, gotowym na przyjście Pana? To postępowanie święte i pobożne, a więc to działanie na co dzień. Chodzi o przygotowanie się do tej wizyty. Jednocześnie to jest ciekawe, że to jest taka wizyta, która będzie wymagała spakowania walizek. To kiedyś powiedziałem. Przychodzi gość, ale nie po to, żeby pobyć z nami, powiedzieć do widzenia, dzięki, do widzenia. Ale ten gość przyjdzie i powiedzie, pakujemy się, bracie. Pakujesz się, Andrzeju. Zbieraj swoje rzeczy, bo ja cię zabieram teraz do swojego domu. Ty mnie przywitałeś, przygotowałeś. Ty mnie powitałeś w swoich progach, ale ja cię teraz zabieram do swojego domu i będziesz zawsze ze mną. Pamiętacie głupie panny, albo te bezmyślne w nowym przekładzie, żeby tak brzydko, mocno nie brzmiało? Pamiętacie? W Ewangelii Mateusza, tam w 25 rozdziale jest ta historia. Te nierozumne, nieroztropne panny wołają te drugie po obudzeniu się, dajcie nam trochę waszej oliwy. Tylko ty się możesz przygotować na przyjście Pana. I kiedy nie będziesz przygotowany, to nie możesz się wtedy tłumaczyć, że to ja wezmę coś z duchowości mojej babci. Może mój mąż i jego duchowość będzie mi tu wsparciem jakimś. Ty się sam musisz przygotować. Ty się sama musisz przygotować na przyjście Pana. I nie licz na to, że coś pożyczysz. Ty musisz mieć tę gotowość w swoim sercu. I Piotr mówi bardzo wyraźnie, to był rybak, to był człowiek konkretny. Ma wasze postępowanie, ma być święte i pobożne, przepraszam. Macie być gotowi. 14 werset, jeszcze coś dodaje Piotr, żebyśmy tutaj nie utracili tego wątku. 14 werset. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On, czyli Jezus, mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Pełni pokoju, niesplamieni albo bez skazy. Mamy być nienaganni, bo skoro Jan w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, na początku, w drugim i w trzecim wersecie powiedział tak, drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Boga. A czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, to co będzie? Będziemy do Niego podobni. Skoro Bóg jest święty, to my mamy być święci. Skoro Bóg jest sprawiedliwy, to my mamy być sprawiedliwi. Jeżeli Bóg jest Bogiem pokoju i nasz Chrystus jest Bogiem, jest księciem pokoju, to i my mamy być ludźmi pokoju w tym świecie. Rozumiecie? I Piotr mówi, mamy być ludźmi, którzy właśnie mają być zastani przez Pana w pokoju, mają być niesplamieni i nienaganni. To jest wielkie wyzwanie. I szczególnie, kiedy ten dzień się zbliża, im bardziej upływa czas, tym coraz bliżej jest przyjścia Pana. I bez względu na to, czy Pan Jezus przyjdzie jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok, czy za 100 lat, to jesteśmy bliżej i bliżej przyjścia Pana. A więc skoro bliżej i bliżej, to te przygotowania muszą nabierać tempa. Tak jak goście się zbliżają. Może wpadamy czasem w nerwowość, bo jeszcze nie zdążyłem, jeszcze pobiegnij, jeszcze kup coś, bo zapomnieliśmy. Jeszcze tam zajrzyj do tego kąta, bo zapomniałem posprzątać. Jeszcze to zobacz, jeszcze przygotuj poduszkę, jeszcze przygotuj prześcieradło, bo już jadą, już w wielbarku są. Moi goście jadą. Czy jesteśmy przygotowani do tego spotkania? Kiedy wyjeżdżamy, kiedy się wybieramy w podróż też. To jest ważne. Jak wyglądają przygotowania do podróży, jak gdzieś wyjeżdżamy? Na dłużej. Przecież przygotowujemy się do podróży. Idziemy do fryzjera, jesteśmy podekscytowani. Bierzemy kąpiel, zabieramy najlepsze i odpowiednie ubrania, które przygotowujemy. Pakujemy się starannie. Przygotowane, paszport, pieniądze, wszystko co jest, co potrzebne, dokumenty. Jesteśmy gotowi do drogi, już nie możemy się doczekać, już lada chwila. Wyjeżdżam. Jak jest naszym przygotowaniem na spotkanie z Panem? To jest ten czas, kiedy Kościół powinien o tym pomyśleć. Czy żyjemy w stanie duchowej takiej podwyższonej gotowości? Że ten Pan, a ponieważ Słowo Boże mówi, że zaskoczy wszystkich, więc tym bardziej nie myślmy sobie, że w CNN-ie, w TVN-ie czy w Telewizji Polskiej w pierwszym programie nas powiadomią, jutro o 14:00 Pan Jezus przyjdzie na ziemię. Nikt tego nie będzie wiedział i zaskoczy wszystkich. A skoro tak, to tym bardziej musimy być przygotowani. Czy żyje w stanie podwyższonej gotowości? A może dajesz wiarę ignorantom, którzy kwestionują prawdę i lekceważą sobie dzień przyjścia Pana? I powiadają sobie strachy na lachy. Niech sobie pastorzy księża tam straszą. Ja się nie dam. Bracie, siostro, czy tęsknisz za dniem spotkania z Panem? Znowu te proste pytanie, czy tęsknisz? Czy chciałbyś, czy chciałabyś go zobaczyć? A może boisz się tego spotkania? Wiecie, mogą być chyba takie dwie reakcje. Albo tęsknota, albo trochę strach i ciarki po plecach. Bo jeżeli to prawda, oj, to nie daj Panie Boże. Może ktoś chce powiedzieć. Albo nie teraz, Panie Jezu. To jeszcze poczekaj trochę. Ja jeszcze mam tyle rzeczy do uporządkowania. Jak reagujesz i czy tęsknisz za spotkaniem? Na ile moje i twoje życie, siostro, bracie, przyjacielu, jest życiem bez zarzutu, staranne, uporządkowane, czyste, bogobojne? No przecież na tym polega nasze chrześcijańskie życie. Bo jeżeli jest byle jakie, niestaranne, nieuporządkowane, no to gdzie nasza gotowość na spotkanie z Panem? Co więc należałoby jeszcze posprzątać, wyczyścić, wyrzucić na śmietnik, skoro jeszcze mamy szansę nadrobić zaniedbania, zaległości? Skoro jeszcze nie przyszedł, to jeszcze mamy szansę. Wykorzystajmy te jeszcze dni Jego cierpliwości i uporządkujmy to, co trzeba. Czas posprzątać swój duchowy dom, posprzątać w swoim sercu, w sumieniu, w myślach, uporządkować swoje własne życie. Czas pakować walizki. Zbliża się dzień naszej podróży do wiecznego domu. I nie myśl sobie, że jesteś młody, to ho, 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 jeszcze przede mną taka perspektywa życia. Bo kiedy Jezus przyjdzie, jedni będą starzy, ale jedni będą bardzo młodzi. Bądź gotowy już dziś. Bądź gotowy teraz. Myśl o tym częściej. I niech będzie to marzenie w twoim sercu. Tak chciałbym już zobaczyć mojego Pana. Apostoł Paweł kończy list, ja będę kończył kazanie, pierwszy list do Koryntian i używa takiego aramejskiego określenia, słowa, które wypowiadali wierzący, szczególnie z pochodzenia Żydzi, Maranata, co znaczy przyjdź, Panie Jezu. To było pragnienie Kościoła w Koryncie szczególnie. Panie, Pan nadchodzi, przyjdź, Panie Jezu. A więc niech to Maranata będzie gdzieś w sercu naszym obecna. Bądź gotowy na dzień Twojego spotkania z Panem. Bądź gotowa na dzień Twojego spotkania z Panem. Amen.